Co prawda zbliża się weekend i wszyscy myślimy o odpoczynku, o sobocie, o niedzieli, o piątkowym wieczorze, ale dziś w Pinstyle naszym live motywem jest, drodzy Państwo, oszczędzanie. 11 minut po godzinie 13 w studiu Radia Pin nasz i Państwa przede wszystkim gość, pan Michał Szafrański, autor bloga Jak oszczędzać pieniądze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Michale, jak to jest? Wiele osób twierdzi, że nie oszczędza, że nie ma żadnych oszczędności, bo po prostu ich na to nie stać, bo zarabiają zbyt mało, że tak naprawdę oszczędzać mogą tylko ci, którzy zarabiają dużo albo jeszcze więcej. To jest prawda, że nie każdego stać na oszczędzanie?
Ja bym się z tym raczej nie zgodził. Znaczy, to jest taki problem jajka i kury, tak? Czy muszę posiadać pieniądze, żeby mieć z czego odłożyć? Czy może jest tak, że powinienem się zatroszczyć o to, żeby wygospodarować trochę pieniędzy z tych pieniędzy, które już posiadam? I oczywiście najłatwiej jest oszczędzać tym osobom, które dużo zarabiają. Teoretycznie. W praktyce jest tak, że niestety w miarę wzrostu naszych przychodów wzrasta też nasz konsumpcjonizm. I jest tak, że wcale nie jest tak, że osoby, które zarabiają pięciocyfrowe sumy miesięcznie, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, mają łatwiej. Ja uważam, że wręcz przeciwnie, one się przyzwyczajają do pewnej wyższej stopy życiowej i wydaje im się, że te pieniądze są dla nich łatwo dostępne, w związku z tym również intensywnie je wydają. Także zdecydowanie warto zacząć oszczędzanie, nawet mając małe przychody, ograniczać swoje koszty, rozumieć, na co te pieniądze wydajemy, czyli tutaj jakby istotne jest, żeby wiedzieć, którędy nam te pieniądze przeciekają, bo często nam przeciekają między palcami.
No właśnie, chcieliśmy o to zapytać, bo w takim codziennym funkcjonowaniu, robieniu zakupów, płaceniu za różne rzeczy, czasami nie zdajemy sobie sprawy, ile tego, tych pieniędzy tak niepostrzeżenie nam wycieka. Gdzie by pan wskazał takie najczęstsze luki, przez które no nieświadomie tracimy nasze fundusze?
Ja bym powiedział, że jest taka święta trójca wydatków domowych, każdego budżetu domowego. Najwięcej wydatków to jest nasze jedzenie. Około 1/4 kosztów to jest jedzenie. Druga istotna kategoria to są koszty związane z wydatkami, opłatami stałymi, czynszem, opłatami za usługi bankowe, za media. I trzecia kategoria to jest transport, czyli wydatki na komunikację miejską, czy to na samochód. I teraz najłatwiej ciąć to, co jest największe, czyli zaczynamy od jedzenia i patrzymy tak naprawdę, na co my wydajemy te pieniądze. Może się okazać, że codziennie kawka na mieście, tak? Parę złotych gdzieś tam ucieka z portfela. I teraz jeżeli przemnożymy te kwoty, drobne kwoty na skalę miesięczną, no to się okaże, że wydajemy kilkaset złotych na przykład wyłącznie na kawę w trakcie lunchu, tak? Także tutaj największe możliwości oszczędzania znajdziemy w tych największych grupach kosztów.
A czy trzeba zabawić się faktycznie w takiego księgowego i przynajmniej przez, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy dokładnie notować, co, kiedy, na co wydaliśmy, żeby móc zapanować nad tymi przeciekami w budżecie?
To jest taki efekt troszeczkę, powiedziałbym, zauważymy na papierze, że nasze wydatki są większe niż nam się wydaje i też wyłapiemy te kategorie kosztów, które wydaje nam się, że no w zasadzie powiedzmy właśnie ta kawa na mieście, ona nie powinna nas dużo kosztować, prawda? Ale jeżeli zanotujemy, jeżeli zbierzemy paragony i zweryfikujemy, to nawet nie muszą być 3 miesiące, wystarczy miesiąc, po to, żeby wyobrazić sobie, jak te koszty mogą wyglądać w skali całego roku.
Ja tak się zastanawiam, bo wspomniał pan o tej kwestii osób, które zarabiają dużo i przyzwyczajone do tej wysokiej stopy życiowego komfortu, dużo również wydają, no i ciężko jest im oszczędzać i też nie jest im łatwiej. Moja znajoma, która pracuje w dużej korporacji i też właśnie ma ten podobny problem, tak? Że teoretycznie nie narzeka na zarobki, ale właśnie ciągle narzeka na pieniądze. I odwołuje się do swoich znajomych z kolei, którzy zarabiają mniej, a też no, wyjeżdżają na przykład na wczasy, albo też korzystają z jakichś tam rzeczy, o których ona mówi, że no jakże to, przecież mnie teoretycznie powinno być łatwiej. Skąd się bierze ten mechanizm tego, że wpadamy w taką pułapkę niedoszacowania niektórych naszych wydatków, przekroczenia pewnych naszych limitów? To jest nasze niedbalstwo, nieuwaga, lenistwo? Jak to wyjaśnić?
Ja bym powiedział, że to jest wygodnictwo. Znaczy przyzwyczajamy się do tego, że mamy pieniądze i nie musimy się martwić o to, czy wystarczy nam do pierwszego. Także powiedziałbym, że mechanizmy finansowe, którymi możemy dzisiaj dysponować, na przykład karty kredytowe jako produkty finansowe, to jest coś, co doskonale nam ułatwia wydawanie pieniędzy. Nie musimy sobie zdawać sprawy, nie musimy mieć nawet gotówki w portfelu. Tak? Wystarczy, podejść do bankomatu, bądź udać się do sklepu i po prostu wydać. Możemy zaspokoić tą swoją chwilową potrzebę. Wiele osób kupuje również produkty jako sposób na poprawę sobie humoru. Czyli czuję się źle, okej, zrobię sobie ten prezent. Mówi się, że obecnie mamy taki problem, że próbujemy natychmiast osiągnąć nagrodę, gratyfikację, tak? Za to, no w zasadzie za co? No za to, że mamy zły humor chociażby, tak? Także to jest kwestia tego, żeby jednak próbować zrozumieć, na co pieniądze wydajemy i kontrolować to, ile i w jakim tempie je wydajmy.
A może spróbować też innej metody, o której pisał jeden z naszych słuchaczy, że po prostu wychodząc z domu nie zabieramy ze sobą portfela. Wtedy nawet jeśli nas coś skusi, no to nie jesteśmy w stanie wydać pieniędzy, bo po prostu nie mamy ich ze sobą, czy to w formie tradycyjnej, czy też w formie karty kredytowej albo płatniczej.
Są różne techniki. To jest jedno z rozwiązań. Oczywiście ono nie jest do końca wygodne, ale jest też takie rozwiązanie, że na przykład drukujemy sobie taką małą kartę kredytową, na której piszemy nie wydawaj pieniędzy kartą i wkładamy do portfela, tak, w widocznym miejscu. Coś, co spowoduje, że zastanowimy się nad tym, czy rzeczywiście dany zakup jest nam w danej chwili potrzebny. Ja w ogóle, prowadząc szkolenia także dotyczące oszczędzania, mądrego oszczędzania, tłumaczę, że to nie chodzi o to, żeby sobie odmawiać.
No właśnie, bo tutaj jest główny problem. Ludzie myślą, kurczę, mam oszczędzać, no ale no jak, właśnie, odmówię sobie rzeczy A, rzeczy B, rzeczy C, no to jest... To jest chyba jeden z takich głównych bloków, które nas trzymają.
No zdecydowanie, że tak powiem. Także ja przede wszystkim zalecam, żeby nie podejmować decyzji pod wpływem emocji. Czyli jeżeli chcemy coś kupić, to przemyślmy tą decyzję. Jeżeli to jest droższy zakup, dajmy sobie na to parę dni. Zastanówmy się, czy przypadkiem nie jest tak, że w innym miejscu tą samą rzecz kupimy istotnie taniej, a w ogóle no jakby dojście do takiego etapu, w którym zastanawiamy się, czy dany zakup jest nam potrzebny rzeczywiście, no to już jest, powiedziałbym, najwyższa szkoła jazdy, tak?
Będziemy jeszcze, drodzy Państwo, mówili na przykład o tym, jak zaplanować sobie domowy budżet, jak strategicznie podejść do naszego wydawania pieniędzy, o tym, żeby z myślą o tym, żeby właśnie jednak mimo wszystko to i owo zaoszczędzić. Przypominamy, że naszym dzisiejszym gościem jest pan Michał Szafrański, autor bloga Jak oszczędzać pieniądze.
Naszym i Państwa gościem jest dzisiaj pan Michał Szafrański, autor bloga Jak oszczędzać pieniądze. I właśnie o oszczędzaniu dzisiaj rozmawiamy. Jeden z naszych słuchaczy wspomina w mailu, że jako typowy facet gadżeciarz używa oprogramowania do monitorowania wydatków. Panie Michale, ma sens faktycznie korzystanie z takich aplikacji? Nawet niektóre banki w ramach naszego konta już teraz oferują nam taką możliwość, że dokładnie wiemy, co i na co wydaliśmy, pod warunkiem oczywiście, że sami uzupełniamy jakby te informacje. Ma to sens?
Zdecydowanie ma sens. Ja w ogóle, żeby zacząć leczyć, czyli jeżeli chcemy poprawić stan swoich finansów, to warto wiedzieć na początku, jaka jest nasza sytuacja. Czyli tak naprawdę wiedzieć, ile zarabiamy, bo możemy zarabiać z wielu źródeł. Możemy mieć nie tylko przychody z etatu. Zinwentaryzować wszystkie te przychody i z drugiej strony poznać wszystkie swoje koszty. I teraz ja niekoniecznie zalecam, żeby od razu podejmować jakieś działania naprawcze, bo one często nie są konieczne. Ale może się okazać, że w pewnym momencie będziemy potrzebowali ograniczyć nasze koszty, więc dobrze by było, żebyśmy wtedy wiedzieli, od czego zacząć. Że na przykład rezygnujemy, dobry przykład, z palenia papierosów i to nam da 400 zł oszczędności miesięcznie. Niektórzy zrezygnują od razu, tak, w przypadku problemów finansowych, niektórzy traktują to jako nauk, który jest częścią ich życia, nic w tym kierunku nie wykonają, ale na przykład zdecydują się obniżać inne koszty, ograniczyć koszty rozrywki na przykład o połowę, niekoniecznie całkowicie z tego zrezygnować. Także warto zdecydowanie spisywać wydatki i wiedzieć, na co wydajemy.
No dobrze, ale teraz chciałbym przejść na tę drugą, mroczniejszą stronę, bo mówiliśmy o tym, jak oszczędzać, wskazywaliśmy kilka takich sposobów, no ale jeśli wrócimy, sięgniemy pamięcią kilka lat wstecz do tej fali chętnie udzielanych przez banki kredytów hipotecznych, do których takim delikatnym warunkiem udzielenia były na przykład propozycje skorzystania z produktów
dodatkowych,
na przykład kart kredytowych. To się bardzo miło brało, takie no, nazwijmy to prezenty, tym bardziej, że limity były ustalane na dosyć wysokich poziomach. Ale przychodzi moment, że na przykład właśnie kupowało się mieszkanie, do tego dochodził jakiś remont, nagle brakowało pieniędzy, weźmy je z karty kredytowej. I później no, trzeba to wszystko zacząć spłacać. W międzyczasie zaczął nam się kryzys gospodarczy, kryzys bankowy. Szczególnie odczuli to ci, którzy brali kredyty, które są walutowe. No i teraz trzeba jakoś ugryźć tę żabę, tak? Wyjść na prostą. Jak sobie poukładać to wszystko, żeby krok po kroku no, jakoś wyjść z tego ambarasu z twarzą?
Czyli krótko mówiąc, mamy zadłużenie na karcie kredytowej wynoszące tak. Być może nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Dokładnie, no, powiedzmy z 20 tysięcy, 30 tysięcy złotych.
Mhm. Znowu, plan naprawczy to jest podstawa dalszego działania, czyli trzeba wiedzieć, co chcemy tak naprawdę osiągnąć. Jeżeli naszą intencją jest spłacenie tego zadłużenia, to wiadomo, że w pierwszej kolejności musimy dążyć do obniżenia kosztów, które mamy co miesiąc, tak? Bo skoro dotychczas tego zadłużenia nie spłaciliśmy, to znaczy nam tych pieniędzy na spłatę długu nie wystarcza.
No właśnie, bo mówiliśmy o tym, że nawet drobne kwoty warto oszczędzać. Powiedzmy 50, 100, 150 zł miesięcznie gdzieś tam sobie odkładać. Ale załóżmy, jeśli właśnie spłacamy taką kartę i powiedzmy koszt obsługi tego naszego długu zabiera nam
18% w skali roku.
Tak, tak, ale zabiera nam na miesięcznie około 150 zł. Zaokrąglimy my do takiej dosyć rozsądnej kwoty. To czy jest sens wtedy odkładać to 50 zł na drugim jakimś koncie oszczędnościowym, czy to 100 zł?
Ja powiem tak, przede wszystkim musimy mieć pewien fundusz awaryjny, czyli pewną kwotę gotówki odłożoną na koncie, która będzie na nieprzewidziane wydatki. Można powiedzieć, że taka zalecana kwota to jest od 1000 do 2000 zł. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy stałe dochody, to niekoniecznie musimy ten fundusz trzymać, że tak powiem, do dyspozycji natychmiast. Lepiej przeznaczyć te pieniądze na spłatę tego dużo nas kosztującego zadłużenia. Im szybciej spłacimy ten dług, tym szybciej też będziemy w stanie taki fundusz awaryjny odbudować po prostu. Więc jeżeli co miesiąc 150 zł kosztuje nas obsługa długu na karcie kredytowej, to nadpłacajmy najszybciej, jak możemy, ten dług, po to, żeby się go jak najszybciej pozbyć. Mhm. I oczywiście długi warto spłacać na przykład w takiej kolejności, że najpierw spłacamy te, które kosztują nas najwięcej, mają najwyższe oprocentowanie, najwyższe karne opłaty, po to, żeby później przejść do spłaty tych, które kosztują nas najmniej. Dlatego na przykład opłaca się posiadanie kredytu hipotecznego, na przykład w porównaniu z długiem na karcie kredytowej, bo on jest dużo tańszy, on nas dużo mniej kosztuje.
Dobrze, czyli strategicznie budując sobie takie wyjście z impasu, czyli tak, spłacamy najdroższe długi, budujemy sobie poduszkę finansową, tak jak pan powiedział, w momencie, kiedy już możemy.
O, do poduszki finansowej to jeszcze daleko. Fundusz tak? awaryjny.
Fundusz
tak
awaryjny,
go nazwijmy.
No dobrze, to nie za duży optymizm. No ale dobrze, budujemy sobie fundusz awaryjny. Jak kalkulować takie jakieś może 2 lub 3 złote zasady, gdyby mógł pan podać swoje wydatki, żeby, no, utrzymać tę równowagę w tym, co możemy wydać, a w tym, co chcielibyśmy zaoszczędzić.
Okej, najlepsza zasada i powtarzana przez nasze babcie, to jest taka, nigdy nie wydawaj więcej niż zarabiasz. To jest podstawowa zasada. Czyli nie żyjmy na kredyt. Wydawajmy te środki, którymi możemy dysponować, które co miesiąc przynosimy do domu. Tu już, że tak powiem, przechodzimy miękko do tematu budżetu domowego, tak? Czyli nie tyle spisywania samych wydatków, tylko stworzenia takiego planu finansowego, uświadomienia sobie, ile w ogóle możemy zaoszczędzić, tak? Bo zaoszczędzamy zawsze z nadwyżek finansowych. To pierwsza zasada. Druga zasada, jeżeli mamy długi, pozbywajmy się ich jak najszybciej, ale pamiętajmy o tym, że może nam się coś nieprzewidzianego przydarzyć, więc nie pozbywajmy się całej gotówki. Ja zalecam 1000-2000 złotych traktować jako taki właśnie fundusz awaryjny na nieprzewidziane wydatki.
Ja tutaj patrzę do naszej skrzynki mailowej pinstania@dibin.pl i tak pan Kuba napisał trochę tak wojowniczo, że po co oszczędzać, skoro mamy przed sobą średnio 20-30 lat życia intensywnego i że trzeba korzystać. Korzystać ile się da, a nie siedzieć przy aplikacji i odmawiać sobie na przykład kawy.
To jest bardzo dobre pytanie i ja od razu powiem tak, w oszczędzaniu nie chodzi o to, żeby ciąć koszty i nie cieszyć się życiem. Wręcz przeciwnie. Chodzi tylko o to, żeby wydawać pieniądze w sposób intencjonalny i zaoszczędzić właśnie na to, co chcemy robić. Czyli jeżeli ktoś chce raz do roku wyjechać na wakacje i wydać na te wakacje 12 tysięcy złotych, to musi sobie uświadomić, że żeby to zrobić, musi odkładać mniej więcej 1000 złotych miesięcznie właśnie na ten cel.
Czyli może o to chodzi. Myślenie o tym przyjemnym celu tego oszczędzania.
O nagrodzie, która nas czeka.
Nagrodzie, która
takiej
nas czeka.
Takiej dużej. pomoże nam jednak mimo wszystko raz na jakiś czas tej kawy na mieście zrezygnować. Drodzy Państwo, Państwa i naszym gościem był pan Michał Szafrański, autor bloga jakoszczędzać.pl. Bardzo dziękujemy.
Proszę bardzo, było mi bardzo miło.